W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa w audycji W tym coś jest. Witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Zdaje się, że ostatni raz w tym roku rozmawiamy.
Tak.
Dlatego też może zacznijmy od tematu lekkiego, czyli od poniedziałku. Zajmowaliśmy się naszym trenerem reprezentacji piłkarskiej Paulo Sousą, który prowadził rozmowy z brazylijskim klubem Flamengo. O chęci odejścia z kadry poinformował ten trener prezesa PZPN i zaproponował rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron. Prezes piłkarskiej centrali nie zgodził się na taki układ, nazwał zachowanie trenera nieodpowiedzialnym i zapowiedział wyciągnięcie wszelkich konsekwencji. Dziś, czyli w poniedziałek, pytaliśmy, co sądzą Państwo o zachowaniu trenera. Czy PZPN powinien zgodzić się na polubowne rozstanie z trenerem i kto powinien objąć stery polskiej kadry. Posłuchajmy głosów naszych słuchaczy.
Pan Sousa nie mógł sprawować swojej funkcji, powiedzmy, głównego menadżera, powiedzmy, selekcjonera, powiedzmy, tej drużyny, gdyż z tyłu ludzie wpływowi dyktowali mu to, co ma robić.
No nie powinien w trakcie przygotowań do tego rozgrywek w Katarze nie powinien właśnie odchodzić, a jak odejdzie, to mu taką karę dać.
Przede wszystkim do każdej jednej reprezentacji jest potrzebny selekcjoner, a nie trener. Człowiek wielkiego, jak to mówią, umysłu i zwracania uwagi na wszystkie możliwe detale.
Lewandowski powinien zostać trenerem. On jest z tak wielkim autorytetem w sferach piłki nożnej polskiej, że ja myślę, że potrafiłby sprostać zadaniom.
Moim zdaniem to nieładnie. Uciekł jako kapitan stojącego w kostatku i zostawił reprezentację. Nie zachowanie FL.
Znów jesteśmy, panie Adamie, że tak powiem, wkręceni w temat, który nas nie bardzo grzeje.
Panie Krzysztofie, mnie interesuje. Już raz pan usiłował wmówić mi, że ja się nie interesuję piłką nożną. Interesuję się bardzo. Dużymi meczami, bo Ligi Krajowej nie śledzę z oczywistych dla mnie względów. Jest za słaba.
No to tutaj właśnie o tym też chcę powiedzieć, bo ja w tej sprawie mam dosyć radykalny pogląd. A mianowicie, że polska piłka nożna to bardzo ciężko chory byt, a PZPN to organizacja nie wzbudzająca mojego zaufania i mam takie przekonanie, że nie bardzo potrafi dbać o jakość polskiej piłki nożnej. Natomiast Paulo Sousa to po wynikach, jakie uzyskała reprezentacja, to raczej marny trener i właściwie ja tyle mam do powiedzenia w tym. W tej sprawie. To był jeden z takich sezonów, kiedy nasi reprezentanci przegrywali w dziwny sposób mecze, jacyś nieporadni byli i przyznam się, że nie bardzo rozumiem, że ktoś tego trenera chce na świecie.
A jednak, panie Krzysztofie, a jednak go chcą. Już jest trenerem brazylijskiego w Flamengo, zapłaci odszkodowanie polskiemu związkowi piłki nożnej. Sousa znany jest z częstych zmian klubów, ale zachowuje się trochę jak prima donna, której wiele wolno. I tym razem też się tak zachował. To nie jest wcale taki zły trener. Do tanga zawsze trzeba dwojga, więc trener musi spotkać też odpowiednich ludzi, z którymi pracuje. No, a mamy trochę dobrych piłkarzy grających w klubach europejskich, ale stworzenie drużyny z ludzi, którzy na co dzień z sobą nie grają, nie jest sprawą prostą. I ja na ogół, poza ostatnim meczem z Węgrami, co było ewidentną wpadką trenera Sousy, obserwowałem próbę konstruowania drużyny narodowej i niektóre jego pomysły i intuicja była naprawdę zasługująca na uznanie. A że wybrał większe pieniądze, wybrał miejsce, gdzie jest cieplej niż w Polsce i gdzie mówi się po portugalsku, no, nie jestem, no, no moc, tak. Nie jestem mocno zdziwiony.
No, ja mam takie przekonanie, że czasem jest tak, że musi nastąpić to, co pan mówił, do tanga dwojga, czyli ten element synergii, że nawet nie najlepszy trener, ale jak złapie dobry kontakt z drużyną i potrafi natchnąć takim duchem zespołu, to wtedy pojawiają się takie fantastyczne możliwości. I podobnie może być odwrotnie, czy przeciwnie, że nawet bardzo dobry trener, jak nie trafi na chemię z zespołem, to nie wykrzesa z tych ludzi specjalnego dobrego wyniku. Być może tutaj takie coś nastąpiło, że nie było tej chemii pomiędzy drużyną a Apollo Sousą.
No właśnie była. Właśnie była, panie Krzysztofie, bo drużyna bardzo dobrze przyjęła w końcu piłkarza o europejskiej Aha. renomie. Także tu nie o to poszło. Jest jak jest, tak bym to określił.
Liczymy na to, że polska drużyna jakoś przebrnie te baraże.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku osłonowym, która ma pomóc gospodarstwom domowym w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Jak poinformował Eurostat, inflacja w strefie euro wyniosła w listopadzie 4,9% wobec 4,1% w październiku. Oznacza to, że inflacja w Unii Walutowej jest najwyższa w historii badania inflacji w strefie euro. Pytaliśmy we wtorek państwa, czy walka rządów państw i Unii Europejskiej z pandemią oraz z postępującą inflacją jest wystarczająca.
Podwyżka płac 460 posłów i senatorów w sierpniu im zrekompensuje tę szalejącą inflację. To wierzę, bo oni mają odpowiednią podwyżkę. Natomiast my takiej korzyści nie będziemy mieć.
Będzie większa. I myślę, że nie wiem, czy do czerwca da się ją opanować. Raczej zostanie z nami, idzie tak do jesieni.
Błędy Narodowego Banku Polskiego. Sam prezes przyznawał się do interwencji dwukrotnie, żeby osłabić złotówkę. Nie podnoszenie stóp, rzucenie dużo pieniądza na rynek, a brak inwestycji, a inwestycje napędzają gospodarkę.
Dosypywanie pieniędzy dla ludzi bez zarabiania uważam, że napędzi tylko proces inflacyjny.
Rosjanie z Niemcami się dogadali odnośnie nośników energii. Ładują tą pianę, ten 54-5, ten pakiet. Ładują, proszę państwa, w Europę. Gaz drożeje, ropa drożeje.
Mam wrażenie, że rządzący uwierzyli w tą propagandę, którą powtarzają, że inflacja zależy tylko od tego, co się dzieje na Zachodzie. Trochę może ma w tym winy Tusk, ale absolutnie oni nie są winni.
Chyba nie mamy dostatecznie dużo informacji na temat wszystkich przyczyn tego przykrego zjawiska i musimy się za przeproszeniem wypowiadać na temat, który chyba nie bardzo leży w naszych kompetencjach.
Panie Krzysztofie, to była pana teza. Ja się z nią nie zgadzam, dlatego że mamy całkiem dużo informacji płynących z gospodarki światowej, informacji przetwarzanych przez ekspertów, bo ja ekonomistą podobnie jak pan nie jestem, ale myślę, że ludzie, którzy mają wyższe wykształcenie i mieli logikę na studiach, dadzą radę z interpretowaniem wypowiedzi ekonomistów. Sytuacja, jaką mamy, to oczywiście jest to sytuacja niepokojąca, bo tu nie tylko, ja bym się tak nie pocieszał, że to państwa bałtyckie w tym rankingu, jak pan nazwał, niechlubnym przodują, bo Polska zajmuje w nim całkiem kiepskie miejsce. Mamy inflację na poziomie 7-8. To jest wysoka inflacja i według ekonomistów, a także ostatnio Narodowy Bank Polski zrobił taką symulację, a tam są nieźli znawcy ekonomii, za połowę inflacji odpowiadają ceny energii, a więc można powiedzieć to, co się stało z gazem, ale głównie ceny emisji CO2, czyli polityka Unii Europejskiej. Niestety. To jest tak, 7-8, jeżeli za połowę odpowiadają ceny energii, na które i ceny emisji, praw do emisji, gdzie Polska nie ma na to dużego wpływu, no to powinniśmy mieć wtedy tą inflację na poziomie krajów europejskich teraz, ale ich też dotykają ceny emisji CO2, czyli jednak inflacja z jakichś powodów w Polsce jest wyższa. I teraz tutaj opozycja zarzucała Narodowemu Bankowi Polskiemu, że za późno podniósł stopy procentowe. Natomiast Międzynarodowy Fundusz Walutowy twierdzi, że Narodowy Bank Polski w dobrym momencie podnosił stopy procentowe. Ale no cóż, ja tutaj jednak ufam Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu, bo tam są ekonomiści, no dobrzy, no, zakładam, a opozycja jakich ma ekonomistów, to każdy widzi, bo opozycja już kiedyś rządziła i widzieliśmy, co zostawiła po sobie, mam tu na myśli rządy PO-PSL. Niemniej jednak, być może, ale to jest teza, która wymagałaby potwierdzenia, rząd za późno wprowadził pakiet antyinflacyjny. No ale czy to wyhamowałoby inflację, to też możemy gdybać nieco. Z całą pewnością na inflację w Polsce miało wpływ wpompowanie gigantycznej ilości pieniądza po to, żeby ratować polskie przedsiębiorstwa. I wtedy nikt nie protestował. Wszyscy chwalili rząd, łącznie z pracodawcami, za bardzo dobrą reakcję na pandemię. Dzięki temu mamy bardzo niskie bezrobocie, niższe niż w wielu krajach europejskich. No ale przyszedł czas powiedzieć, sprawdzam. Rynek sprawdził. I jeśli zostało wpompowanych ku uciesze przedsiębiorców i wielu pracowników taka ilość pieniądza, nie mająca, że tak powiem, pokrycia w towarze, chociaż tutaj też jest nieźle w produkcji bieżącej, no to mamy sytuację, jaką mamy i inflacja chyba nie wyhamuje tak szybko, bo ja już słyszałem pierwszą prognozę NBP-u, która mówiła, że gdzieś około marca zacznie hamować. Ostatnio prezes Glapiński był mniej optymistyczny i mówił, że na pewno do połowy roku będziemy z tą wysoką inflacją walczyć, a do tego przecież dochodzą bardzo wysokie ceny gazu i jestem ciekaw, dlaczego, i o to musimy pytać także rządzących.
Tutaj, że tak powiem, te zjawiska moim zdaniem jest wytłumaczalne i tu się zgadzam z panem, że skoro wpompowaliśmy w rynek trochę, znaczy taki ilość pustego pieniądza, to ta inflacja musiała się pojawić. Ja w każdym razie zgodnie z taką dosyć moją prymitywną oceną zasad gospodarki, jeżeli pompowuje się w gospodarkę, w rynek pusty pieniądz, czy robi się dodruk tego pieniądza, to prędzej czy później ta inflacja musi nastąpić. To nie ma tu możliwości i właściwie mieliśmy do wyboru albo pozwolić, żeby gospodarka znacznie wyhamowała, pojawiło się bezrobocie, albo
zapłacić za to wyższą inflacją po prostu.
Z drugiej jednak takiej strony myślę sobie, że inflacja jest takim, jakby to powiedzieć, bardziej sprawiedliwym rozwiązaniem, bo dotyczy wszystkich obywateli i byłoby gorzej, gdyby inflacji nie było, ale część obywateli w ogóle by nie miało żadnych dochodów, bo straciliby pracę, a część przedsiębiorców musiałoby zwinąć interes.
Ale panie Krzysztofie, inflacja uderza w najuboższych najmocniej i stąd te pomysły i podpisanie przez prezydenta tej ustawy.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Mijający 2021 rok obfitował w międzynarodowe wydarzenia polityczne znaczącej rangi, począwszy od zaprzysiężenia Josepha Bidena na prezydenta Stanów Zjednoczonych, a skończywszy na powołaniu nowego rządu RSN. W 2021 roku doświadczyliśmy drugiego roku pandemii COVID-19. Mijający rok upłynął również pod znakiem rywalizacji amerykańsko-chińskiej i prób odzyskania mocarstwowej pozycji przez Federację Rosyjską. Wydarzeń dużej rangi było znacznie więcej. W otwartym mikrofonie pytaliśmy Które z tych wydarzeń uznajemy za najważniejsze i czy mogą one doprowadzić do zmian w porządku światowym?
Najważniejszym w tym roku i jeszcze w poprzednim to jest ten COVID.
Dla mnie dwie rzeczy są takie. Wybór Bidena, pandemia. Pandemia. Bardzo ważną rzeczą w tym roku to jest ten flirt niemiecko-sowiecki, czyli ten Ribbentrop-Mołotow wiecznie żywy.
Wydarzenia z tego roku, początku tego roku są pochodną wydarzeń z wcześniejszego roku, czyli z roku wyborczego w Stanach Zjednoczonych i zaprzysiężenie pana Bidena na prezydenta. Wstąpiły kolejne wydarzenia, czyli te wycofanie się z Afganistanu tragiczne.
Dla mnie najważniejszym wydarzeniem międzynarodowym jest oczywiście koncentracja wojsk Putina na granicy z Ukrainą.
Polityka Unii Europejskiej, a co za tym idzie Niemiec, a także polityka Niemiec z Rosją, uderza w Unię Europejską.
Dla mnie takim ciekawym wydarzeniem jest, to było to, jak Niemcy próbowali obalić Putina, bo dla Niemiec Putin nie jest wygodny i oni przygotowali plan i działali zgodnie z planem. Wtedy to było, jak wysłali Nawalnego do Niemiec.
Czy świat może funkcjonować bez globalnego policjanta, a jeżeli nie USA, to kto? Czyli jak sobie wyobrażamy świat bez takiego jednego dominatora? Czy to jest w ogóle możliwe? Jak ten porządek by wyglądał, gdyby...
No to
USA,
tak. To jest, To jest możliwe, bo Stany Zjednoczone, jak pan ładnie to określił, stały się dominatorem gdzieś dopiero na początku XX wieku, ratując Europę przed Niemcami, bo przecież tutaj wojska amerykańskie wylądowały. Prezydent Woodrow Wilson miał także spory wpływ na kwestie odrodzenia niepodległości w Polsce, więc Amerykanie zaczęli rozdawać trochę karty już w Europie na początku XX wieku, ale zanim Stany Zjednoczone nawet powstały, no to było coś takiego, co nazywano w XIX wieku koncertem mocarstw, co załatwiono podczas Kongresu Wiedeńskiego, a więc możliwe jest oczywiście funkcjonowanie świata bez jednego globalnego dominatora. Dla Stanów Zjednoczonych otworzyło się takie okienko czasowe po zakończeniu zimnej wojny i upadku Związku Radzieckiego. I trwało to mniej więcej do czasu ataków na dwie wieże, czyli to był bardzo krótki okres. A w 2008 roku prezydent Putin rzucił wyzwanie Zachodowi, atakując Gruzję i podchodząc prawie pod Tbilisi. A w 2014 najechał Ukrainę, odbierając jej Krym i paraliżując sytuację na wschodniej granicy Ukrainy z Rosją. A zatem to okienko czasowe było bardzo krótkie. I teraz Rosja próbuje wrócić do gry. Próbuje wymusić na Stanach Zjednoczonych zgodę, żeby Gruzja i Ukraina nigdy nie stały się krajami należącymi do NATO. Ale idzie dalej. Usiłuje wykroić taką swoją strefę bezpieczeństwa, próbując wymusić na prezydencie Bidenie zgodę na to, żeby Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Rumunia, Słowacja i Czechy były traktowane jako drugorzędny pakt NATO, drugorzędny państwa paktu NATO, bez istotnych instalacji wojskowych, no co miałoby służyć temu, że te państwa będą bardziej podatne na sugestie płynące z Kremla. Także mamy już de facto taki system wielobiegunowy, w którym Rosja nie gra pierwszych skrzypiec, bo Stany Zjednoczone nie rywalizują tym razem z Rosją, jak to było w czasach zimnej wojny, tylko z Chinami, co kosztuje Amerykanów bardzo wiele wysiłku dyplomatycznego i osłabia ich zainteresowanie Europą, co Rosjanie skrzętnie wykorzystują, grając z Niemcami, których Amerykanie namaścili na hegemona Europy. Sytuacja jest niezwykle skomplikowana.
I mam wrażenie, że niebezpieczna. Tak,
z całą pewnością.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Rok 2021 dobiega końca. Minione 12 miesięcy to okres licznych wydarzeń na polskiej scenie politycznej, a wszystko to rozegrało się w cieniu koronawirusa. Rok rozpoczęliśmy od afery ze szczepieniami celebrytów, ale temat szczepień i koronawirusa, walki z pandemią nie schodził z czołówek przez cały rok. Do polskiej polityki wrócił Donald Tusk, który zapowiadał polityczną rewolucję, rząd opuścił Jarosław Gowin wraz z kilkoma członkami swojej partii. Granicę Polski z Białorusią od lata szturmują zaproszeni przez Aleksandra Łukaszenkę migranci szukający lepszego życia w RFN. TSUE toczy otwartą, właściwie pozatraktatową wojnę z Polską. Unia Europejska dąży do przeistoczenia się w superpaństwo. Pytaliśmy naszych słuchaczy, co uznajemy za najważniejsze wydarzenia mijającego roku w Polsce. Posłuchajmy, co sądzą o tym nasi słuchacze.
Dla mnie najistotniejszym tutaj wydarzeniem była i nadal jest ta gorąca sytuacja na polsko-białoruskiej granicy.
No, rzeczą chyba najbardziej ważną to jest właśnie ten stan pandemii wprowadzony w naszym kraju również, jak w wielu innych krajach na świecie. Uważam, że jest to spore nadużycie.
Dla mnie takie najważniejszym wydarzeniem było to właśnie atak na polską granicę. No bo cóż może być ważniejszego niż zagrożenie polskiej suwerenności?
Inflacja, szalejąca drożyzna. Widać, że 6 lat rozdawnictwa, marnotrawstwa i niekompetencji przynosi efekty.
Objęcie władzy przez pana Bidena w Ameryce było w nowym roku, ale ja uważam, że to jest matka wszystkich nieszczęść na całym świecie i tak dalej. Dlatego, że Rosja robi co swoje, Niemcy robi co swoje i Unia Europejska. Wszyscy robią co swoje.
Dla mnie największym wydarzeniem, co prawda koniec roku, ale jednak największym, jest zawetowanie prezydenta, jeśli chodzi o Lex TVN.
Lokalnie, no spadek mojego falubazu też minus, ale za to na plus, że szybko stworzyli drużynę na pierwszą ligę z możliwością awansu.
Ci nasi młodzi żołnierze dali sobie radę na granicy, że wytrzymali psychicznie i fizycznie na pewno też.
Wydaje mi się, że Polska z racji siły gospodarki i dobrych parametrów makroekonomicznych i faktu, że zmniejszamy dystans jako państwo do krajów bogatych, to musi mieć dla Polski polityczne konsekwencje. To nie ma tak, że w tym świecie rywalizacji gospodarczej, gdzie toczy się wojny na nieco innym poziomie, że te aspiracje Polski będą tak dosyć akceptowane przez zewnętrzny świat, tak bym powiedział. Wydaje mi się, że Polska wybija się na niezależność. To jest, jak widać, trudny proces. Polscy politycy muszą się tej nowej gry nauczyć i muszą jakby umieć troszeczkę na wyższym poziomie rozgrywania polityki się zachować. I w związku z tym będziemy mieli chyba w przyszłym roku ciąg dalszy tych wszystkich konfliktów, bo nie da się ich moim zdaniem uniknąć, bo albo idziemy w tą ścieżkę, że wchodzimy na wyższą ścieżkę rozwoju, albo wracamy do tej jakby niskiej ścieżki rozwoju. Tu chyba nie bardzo jest jakieś, znaczy nie można się spodziewać, że będzie, że te spory znikną.
Aspiracje ekonomiczne Polski to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to jest to, czego Polska nie chce. Polska nie chce scentralizowanej Unii Europejskiej, do czego prą Niemcy, nowy rząd koalicyjny. Polska nie chce federalistycznego superpaństwa o takiej nazwie, którą kiedyś zaprojektowano Stany Zjednoczone Europy. Nie chcą tego w sposób otwarty Węgry. Z kolei Komisja Europejska, Parlament Europejski zwłaszcza uznał, że trzeba zwalczać tak zwane nacjonalizmy, bo one są przeszkodą. Rząd polski uznawany jest, wystarczy otworzyć prasę niemiecką za rząd nacjonalistyczny, podobnie jak rząd węgierski. Dlatego główna uwaga lewicowych liberałów, którzy chcą przejąć całkowicie władzę w instytucjach Unii Europejskiej, a w Komisji Europejskiej już rządzą, w Parlamencie Europejskim mają przewagę. Teraz mają wielkie wsparcie w postaci lewicowej koalicji w Niemczech, więc Polska znajduje się w sposób oczywisty na kolizyjnym kursie. I znajdzie się także Francja, jeśli prezydent Macron przegra wybory, co jest możliwe, dlatego że trójka prawicowych kandydatów Macron, Zemmour i Pécresse mają poparcie blisko połowy głosujących Francuzów. Natomiast lewica jest rozbita, a prezydent Macron zbiera na poziomie między między 15 a 20%. Więc jeżeli zdarzyłoby się, że Francja, że we Francji dojdzie do zmiany władzy, no to ta walka w Europie naprawdę zacznie się już na całego i ona będzie bardziej zrównoważona, bo łatwo jest izolować Polskę i Węgry, nie wypłacając im pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Łatwo robić połajanki w Parlamencie Europejskim, no ale z Francją, Polską, Węgrami i prawdopodobnie przyłączą się też inne kraje, które nie chcą scentralizowanej Europy pod dyktando Berlina, no zacznie się wojna na całego. Ja przewiduję rozpad politycznej części tego projektu w dzisiejszym kształcie, bo no, super państwo europejskie to jest droga wiodąca do miękkiego autorytaryzmu, do dyktatury brukselskich elit.
Nie ma w Polsce entuzjastów zbyt wielu na tą koncepcję.
No chociaż, są, cała Platforma chociaż... Obywatelska, cała Lewica, są jak najbardziej, prawie cała opozycja z wyjątkiem Konfederacji, to są zwolennicy scentralizowanej Unii Europejskiej, ponieważ oni nie lubią państwa polskiego.
No tak, to jest smutne, bo mamy taką właśnie opozycję, która nie lubi państwa polskiego. Panie Adamie, na tym chyba skończymy. Życzmy naszym słuchaczom wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku, spełnienia wszystkich marzeń i oczekiwań. Korzystajcie państwo z możliwości sylwestrowych atrakcji.
Przyłączę się do życzeń wszystkiego dobrego w nowym roku. Kiedyś tak mówiono po staropolsku, do siego roku, a bardziej współcześnie, żeby ten rok był lepszym rokiem niż 2021. No, będzie trudno, ale bądźmy zdrowi.
Bądźmy zdrowi. Do usłyszenia. Dziękujemy państwu. Dziękuję panie Adamie.
Dziękuję, do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.